Wszystkie nasze podcasty znajdziesz teraz na Spotify w jednym miejscu. Poszukaj ich pod hasłem Polityka Podcasty.
Te wybory prezydenckie były absolutnie do wygrania. Winni przegranej Rafała Trzaskowskiego powinni odejść z polskiej polityki, bo bez tego obóz liberalny się nie podniesie.
Jesień będzie gorąca politycznie?
Ci, którzy myśleli, że się Nawrocki zaraz oddzieli od PiSu, są w błędzie. On będzie z PiSem współpracował tak długo, jak długo będzie istniał obecny rząd. Mędzec się chce wystawić na licytację. Kto nam da więcej, z tym pójdziemy. I to nie musi być PiS. Polsce by się przydała partia centrowa, także w oparciu o PSL, być może to będzie przyszły koalicjant PSL-u, bo PSL tą rolę centrowej partii słabo spełnia.
Temat tygodnia.
Dzień dobry Państwu. Podcast Temat Tygodnia wraca po wakacjach. Karolina Lewicka i nasz gość dzisiejszy, profesor Antoni Dudek, UKSW, autor kanału Dudek o historii, politolog, historyk. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam.
27 dni urzędowania Karola Nawrockiego i szereg nieprzyjaznych, można by wręcz powiedzieć wrogich gestów wobec koalicji 15 października. 7 wet do tej pory, zapowiedź oczywiście kolejnych, rada gabinetowa, która sprowadziła się do wbijania szpilek, choć chyba z tej imprezy Karol Nawrocki nie mógł być do końca zadowolony. Szereg inicjatyw ustawodawczych, bodajże 6 projektów do tej pory zostało zgłoszonych do Laski Marszałkowskiej przez Pałac Prezydencki. To ma sprawiać takie wrażenie, że Karol Nawrocki jest, tak to ujmijmy, poganiaczem mułów, to znaczy usiłuje swoją aktywnością zachęcić do podobnej aktywności leniwy rząd. Pan z pewnością nie jest zaskoczony, bo pan właśnie taki scenariusz prognozował, takiego rozwoju wypadków się pan spodziewał. Ale jaki jest bilans tego miesiąca koabitacji dla obu stron? Kto ile zyskał, a kto jednak ile stracił?
Znaczy ja myślę, że na bilans to jest za wcześnie, dlatego że ten konflikt będzie trwał najprawdopodobniej całe 2 lata i prawdziwy bilans to my poznamy za sprawą wyborów parlamentarnych, bo to one określą, na ile ta, powiedziałbym, bardzo burzliwa koabitacja, która się dopiero zaczyna, więcej strat przyniesie obozowi dziś rządzącemu, czyli koalicji, którą ja nazywam kordonową. Jedni ją nazywają 15 października, inni 13 grudnia, ale w każdym razie wiemy, o kogo chodzi. A ile przyniesie prezydentowi Nawrockiego, właściwie PiS-owi, dlatego że wiadomo, że za 2 lata nie będzie Nawrocki kandydował, ale będzie Prawo i Sprawiedliwość kandydowało, które jednak jest wyraźnie częścią tego obozu. Ci, którzy myśleli, że się Nawrocki zaraz oddzieli od PiSu, są w błędzie. On będzie z PiSem współpracował tak długo, jak długo będzie istniał obecny rząd, bo to jest wspólny przeciwnik. Te ewentualne różnice się pojawią dopiero później. Więc bilans pierwszego miesiąca jest na tyle krótki, że dyskutowanie o tym, kto tu co ugrał, jest moim zdaniem przedwczesne. No, było do przewidzenia, że prezydent przeprowadzi taką ofensywę. On to zapowiadał i do tego się przygotowywał.
I w tej ofensywie jest.
Tak, i w tej chwili zobaczymy, co będzie w drugim rzucie. Dlatego, że w tej chwili za chwilę pojawią się nowe ustawy zawetowane przez Nawrockiego. Przede wszystkim chodzi tutaj o nową wersję ustawy o mrożeniu prądu i nową wersję ustawy o pomocy Ukrainie, bo to wywołało największe kontrowersje. I zobaczymy, czy w tej nowej wersji Nawrocki znowu je zawetuje, czy jednak je podpisze. No bo na przykład kwestia ustawy o mrożeniu prądu nie będzie już zawierała kwestii wiatrakowych, prawda? Więc to będzie bardzo interesujące, jak to odbiorą Polacy. No bo albo w końcu te ceny prądu zostaną zamrożone, albo ceny prądu pójdą w górę, jeżeli nie uda się osiągnąć jakiegokolwiek kompromisu. I wtedy dopiero na przykład zobaczymy, kogo Polacy uznają za bardziej winnego tego, że ceny prądu poszły w górę. Czy rząd, czy jednak prezydenta, po tym jak ewentualnie nie dojdzie do uchwalenia tej drugiej ustawy. Czyli inaczej mówiąc, moim zdaniem jest za wcześnie na wyrokowanie, kto tu lepiej wypadł, bo to jest tak naprawdę, jesteśmy w meczu, porównując to z piłkarskim, w pierwszych minutach 90-minutowego meczu.
Na razie Paweł Szefernaker w takim filmiku zamieszczonym w mediach społecznościowych przypomina o tej dotychczasowej aktywności Karola Nawrockiego i zapowiada, że także jesienią Karol Nawrocki będzie niezwykle aktywny. O te wojny na górze chciałabym jeszcze pana dopytać i o chęć zmiany ustroju. Czy Karol Nawrocki chce być nad premierem i kierować jakimś nadrządem?
Z całą pewnością, i to nie dotyczy tylko rządu Donalda Tuska, to dotyczy każdego następnego rządu. Karol Nawrocki chce więcej władzy. Ja mówiłem to od samego początku, kiedy się jego kandydatura pojawiła, że to będzie człowiek, który będzie dążył do zasadniczych zmian w ustroju politycznym Polski. Nie wiemy, czy mu się to uda, bo na gruncie obecnej konstytucji to będzie trudne, ale można tą konstytucję rozszerzać poprzez właśnie ignorowanie jej zapisów. No i podam pierwszy lepszy przykład. No wyobraźmy sobie, popuszczę tu wodze fantazji, że koalicja planuje zmiany w rządzie w listopadzie. No i premier składa wniosek, a Karol Nawrocki mówi, a ja tej osobie nominacji nie podpiszę, bo ona mi się z takiego czy innego powodu nie podoba. I teraz co rząd może zrobić, żeby Karola Nawrockiego? Może było hipotetycznie koalicja próbować postawić przed Trybunałem Stanu za złamanie konstytucji. Szkopuł w tym, że tam nie ma większości. I oto nagle Karol Nawrocki wprowadza sobie negatywną władzę. Nie może wprawdzie sam zmieniać ministrów, ale może blokować zmiany w składzie Rady Ministrów, co już jest pewną władzą. I nie chcę kolejnych tego typu pomysłów podsuwać Karolowi Nawrockiemu, zresztą on i jego doradcy go świetnie znają. Z tego typu sytuacjami możemy mieć do czynienia, jak nie tej jesieni, to następnej jesieni. I to jest ta faza pierwsza. Natomiast faza druga to jest oczywiście próba generalnie zmiany konstytucji. I tu podejrzewam, że zostanie opracowany na przestrzeni przyszłego roku taki pisowsko-konfederacyjny projekt konstytucji. Pytanie, czy to jest możliwe, czy oni się dogadają. Ale załóżmy na moment, że się dogadają i który będzie takim wspólnym wianem, który te dwie formacje oczywiście rywalizując ze sobą, ale będą niosły do wyborów następnych parlamentarnych. Więc Polakom, zobaczcie, jak nas odpowiednio wysoko poprzecie, to wam uchwalimy nową, wspaniałą konstytucję z systemem prezydenckim, który nie ma co kryć. W świetle badań to widać wyraźnie, Polakom się bardziej podoba niż obecny, który jest coraz bardziej nieefektywny i Polacy wierzą, że wyjście z tego klinczu ustrojowego, który się teraz w pełni objawi, związanego z tą pękniętą egzekutywą,
to jest system silny prezydencki. Człowiek, tak?
Dokładnie tak. Na wzór Ameryki Trumpa.
Mm-hmm. Ta maksymalizacja władzy, jeżeli o tym mówimy, to myślę sobie, że Nawrocki ma tu wspólny mianownik z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński też zawsze dążył do maksymalizowania swojej władzy.
Tak, tylko Nawrocki ma tą przewagę, że w przeciwieństwie do Kaczyńskiego udało mu się wygrać powszechne wybory prezydenckie, co jak wiemy Kaczyńskiemu się nie udało, choć próbował. I sytuacja dzisiaj jest taka oto, że no, ewidentnie mamy do czynienia z takim wyraźnym zwrotem na prawo, nie tylko w Polsce, w Europie, w całym świecie zachodnim. I to jest moment, w którym ewidentnie demokracja liberalna jest w coraz głębszym kryzysie. A Nawrocki ma przed sobą jeszcze wiele lat aktywnej polityki, czego Jarosławie Kaczyński powiedzieć nie można. Czyli inaczej mówiąc, być może Nawrocki, który na razie jest w ogóle, jak się prześledzi tą jego błyskotliwą kilkunastoletnią karierę, jest po prostu nieprawdopodobnym szczęściarzem. Może mu to szczęście dalej sprzyjać i on może doprowadzić właśnie do takiego przesunięcia ustrojowego, choć nie mówię, że to się uda, bo na pewno teraz już będzie dużo trudniej niż było dotąd. Ja nie mówię, że było łatwo wygrać powszechne wybory prezydenckie, bo nie było łatwo, ale udało mu się to. Natomiast teraz będzie już coraz trudniej, no bo gdzieś w którymś momencie trzeba tą konstytucję nie tylko mieć większość w Sejmie, przypominam, ale też będzie referendum, dlatego że żeby w Polsce realnie zmienić konstytucję, nie w pewnych fragmentach, ale żeby generalnie ją zmienić, to tak naprawdę potrzebne będzie referendum na wzór tego, które mieliśmy w 97 roku. I tu się może okazać, że referendum, ta konstytucja nie przejdzie z takich czy innych względów.
Lech Wałęsa powiedział kiedyś w latach 90., kiedy trwała wojna na górze, a właściwie kiedy się rozpoczynała, że jak jest wojna na górze, to jest spokój na dole i zachęca do wojowania, żeby na dole był spokój. Ale teraz tak to nie zadziała. Ta wojna
to
jest
nigdy tak nie
i
działa.
Na górze, i na dole, rzecz jasna. Jesteśmy w warunkach bardzo silnej polaryzacji. I zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że w pewnym momencie Polacy wystawią rachunek. Pytanie, dla której strony będzie on wyższy za tę wojnę na górze. Bo są też te zapewnienia z obu stron, że jeżeli chodzi o kwestie wagi państwowej, o sprawy bezpieczeństwa, to obie strony się nie pokłócą, tych sporów nie będzie. Tylko, że praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Widzimy to teraz w tej przestrzeni dotyczącej polityki zagranicznej. To przypomina piaskownicę, a nie poważne przygotowania do poważnej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. Więc czy będzie tak, że Polacy w pewnym momencie będą serdecznie zmęczeni tym, że Karol Nawrocki wojuje z Donaldem Tuskiem, a Donald Tusk z Karolem Nawrockim? I pytanie, kogo obwinią za ten stan rzeczy?
No to jest to pytanie oczywiście, które przesądzi w dużym stopniu o wyniku wyborów w 27 roku, ale mam obawy, że na dziś bardziej przekonujące będzie stwierdzenie, że potrzebne jest, że tak powiem, stworzenie kompatybilnej z prezydentem większości sejmowej, czyli pisowsko-konfederackiej, no bo ta obecna jest z prezydentem niekompatybilna.
Rząd, Sejm i Senat blokuje prezydenta, tak?
A w dodatku Nawrocki ma 5-letnią kadencję, więc cóż z tego, że w 27 roku koalicja obecna utrzymałaby swoją przewagę? No to znaczy, że przedłużamy ten paraliż o kolejne 3 lata, tak? Bo za 2 lata będziemy się zbliżać dopiero do półmetku prezydentury Karola Nawrockiego. Także sytuacja jest bardzo poważna. Taka była stawka tych tych wyborów prezydenckich. Dlatego ja uważam, że winni przegranej Rafała Trzaskowskiego powinni odejść z polskiej polityki, bo bez tego obóz liberalny się nie podniesie. On jest dzisiaj winni, na równi czyli... pochyłej. No, przede wszystkim mówię tu oczywiście o premierze Donaldzie Tusku. Uważam, że on jest głównym winnym, ale oczywiście nie on sam. Jeden jest cała seria, szereg innych polityków, którzy moim zdaniem źle rozpoznali nastroje społeczne. Ocknęli się dopiero, jak zobaczyli wyniki pierwszej tury i w tej chwili mówią, no ale damy radę. No, zobaczymy, jak dadzą radę jesienią. Na razie trzeba przyznać im jedno, notowania w tej chwili, zwłaszcza koalicje obywatelskie, są i tak lepsze niż sądziłem, że będą. Zobaczymy, jakie będą w listopadzie, dlatego, że w tej chwili PiS dopiero ruszy od jesieni swoją kampanią destrukcji rządu w oparciu o sprawę Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że to wyraźnie widać, że tam jakby w sierpniu to wycofano te sprawy, bo tam zbierają informacje. Ale
jest
myślę,
nawet
że...
specjalny zespół, który
tak,
nad
dokładnie.
Tym
i
pracuje.
Od września myślę, będziemy teraz słyszeć o kolejnych przykładach błędnych decyzji. I to, że ta skala tej sprawy, jak się na to patrzy z boku, nie jest duża, to jest dla mnie oczywiste. Ale to nie ma znaczenia, dlatego
chodzi
że...
Chodzi o emocje.
Dobrze, chodzi o emocje, że można pokazać na konkretnych przykładach, że absurdalnie wydatkowano pieniądze, no, które są rzeczywiście w dużym stopniu kredytem.
To jeżeli jesteśmy przy jesieni i przy tych planach jednej i drugiej strony na jesień, to zacznijmy właśnie od Prawa i Sprawiedliwości, bo wynotowałam sobie wszystko to, co do tej pory zapowiadano, co jesienią ma się wydarzyć. Zacznijmy od Kaczyńskiego, który w Olsztynie 28 sierpnia mówił tak. Mamy przed sobą drugi etap. Ofensywa to nie może być tylko ofensywa jednego człowieka, nawet jeżeli to jest prezydent RP. To musi być ofensywa całej naszej formacji, całego obozu patriotycznego. I oczywiście to jest dla mnie zrozumiały apel. Kaczyński mobilizuje struktury, żeby nie osiadły na laurach po wygranych wyborach prezydenckich, żeby nie konsumowały jesienią tego zwycięstwa sprzed 3 czy potem już 4 miesięcy, tylko żeby wzięły się już teraz do roboty, bo ta kampania przed wyborami 27 roku po prostu trwa. Nawrocki ma być w nieustannej ofensywie. PiS jest po takim wakacyjnym objeździe dziękczynnym, czyli dziękujemy, wygrała Polska, tak nazywała się ta akcja. 11 października odbędzie się w stolicy marsz przeciwko nielegalnej imigracji. 24 i 25 października w Katowicach dwudniowa konwencja programowa PiS-u. Coś takiego praktykowano też w roku 2014 i 15 przed wyborami w roku 2015. Ofensywa komunikacyjna. PiS zwiększył swoją aktywność w mediach społecznościowych. Pojawił się nowy partyjny kanał na YouTubie prosto z Nowo. Nowo, czyli z Nowogrodzkiej, jak rozumiem. No i Kaczyński zapowiada również rozbudowę partyjnych struktur, o czym mówił już w czerwcu, kiedy był zjazd w Przysusze. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy?
No, wygląda na przemyślaną strategię, której celem ma być z jednej strony osłabianie rządu i koalicji go tworzącej, ale z drugiej strony walkę o głosy, czy rywalizację o głosy wyborców prawicowych z Konfederacją, bo Kaczyński ciągle wierzy i dał temu wyraz bardzo wyraźnie w takim sierpniowym wystąpieniu w Białymstoku, które miałem okazję wysłuchać, że jest szansa, żeby PiS miał dalej samodzielną większość po następnych wyborach. On ewidentnie nie chce się układać z Konfederacją, stąd te uszczypliwości, które z Mencenem nieustannie jakby wymienia. Czy to się uda? No, żadne sondaż na to nie pokazuje. Wygląda na to, że prezes znowu trochę tak się łudził przed 23 rokiem,
chociaż,
że będzie miał samodzielną większość, tak teraz też się łudzi.
Tutaj wtrącę, ponieważ czytałam tekst Jacka Gądka w Newsweeku, który przywołuje wewnętrzny sondaż Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, ale ten
jeżeli dziennikarz
tak.
go widział, tak. to dobrze, że o tym napisał. Natomiast ten sondaż pokazuje, że nawet przy niespełna 39% poparciu Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na samodzielną większość, choć oczywiście moim zdaniem jest to wróżenie z fusów, bo musimy wiedzieć, ile partii wejdzie
Dobrze.
Do Sejmu.
Chcę powiedzieć o moim pierwszym apelu do przywódców koalicji rządowej, żeby się w końcu wzięli, skoro są demokratami, jak mówią, za naprawianie wad naszego ustroju wyborczego, sięgające już w tej chwili niemal 20 lat. O co tu chodzi? O zmiany w rozmieszczeniu ludności w Polsce i liczbę mandatów przypisanych poszczególnym okręgom wyborczym do Sejmu, których jest w Polsce 41.
Są mandaty mocniejsze i słabsze.
Ale chodzi o to, że problem polega na tym, że w tej chwili mamy już w 21 okręgach, czyli ponad połowie wszystkich, niewłaściwą ilość mandatów. Tak się składa, że te mandaty przynależą w dużym stopniu okręgom, które się wyludniły, czyli okręgom z dala od wielkich miast, podczas gdy powinny dostać te mandaty okręgi wokół wielkich miast. Takim klasycznym przykładem jest tu okręg świętokrzyski, który już w wyborach w 2023 roku powinien mieć dwa mandaty niż miał, a na przykład
tak dwa mandaty mniej.
Dwa mandaty mniej, tak. A okręg wokół Warszawy powinien miał dostać dwa mandaty właśnie przy udzieleniu tezy świętokrzyskiego. Czyli mówiąc inaczej, powinna nastąpić aktualizacja liczby mandatów w okręgach. A dlaczego to jest takie ważne? A bo tak się składa, że te zmiany będą sprzyjały obozowi dziś rządzącemu. Dlaczego? Dlatego, że zmniejszy się liczba mandatów w wyludniających się rolniczych regionach, a zwiększy się w okręgach wielkomiejskich, gdzie po prostu przyrasta liczba Polaków mających prawa wyborcze.
Aż dziś wierzę, że do tej pory się tym nie zajęli.
Dokładnie tak, ale to pokazuje skalę nieudolności Donalda Tuska. Przepraszam, że ja do tego wracam, ale to on jest człowiekiem, który od 2 lat decyduje w tym obozie rządzącym o wszystkim. To jest podobno człowiek o ogromnym doświadczeniu politycznym. Wszyscy tak mówią. Zgadzam się. To dlaczego takich prostych rzeczy nie robi, tylko czeka z tym na ostatnią chwilę, żeby PiS wrzeszczał na pół roku przed wyborami, że próbuje sfałszować ordynację wyborczą. To jest przykład niekompetencji konkretnych ludzi z premierem na czele. Więc to był pierwszy apel, do drugiego za chwilę jeszcze przejdę.
Czy jeszcze coś o PiS-ie? Czy przechodzimy do planów rządu na jesień?
Jeśli chodzi o PiS, no mogę powiedzieć tylko jeszcze tyle, że tam cały czas wszystko będzie zależało od stanu zdrowia prezesa. Dlatego, że przed prezesem 2 ciężkie lata, będzie musiał sporo jeździć i właśnie te struktury podtrzymywać.
Zobaczymy, całe wakacje jeździł.
Zobaczymy, jak jego zdrowie będzie przez te 2 lata wyglądało, bo jeżeli będzie takie jak obecnie, no to niech drży koalicja rządowa, bo prezes jest w dobrej formie.
Rząd chwilowo zapalił się na zielono. To było po radzie gabinetowej, po której z pewnością wiele obiecywał sobie Karol Nawrocki, ale raczej większość komentarzy była pozytywna dla Donalda Tuska, ale to był taki pojedynczy moment, kiedy nagle okazuje się, że rząd potrafi w komunikację. Generalnie nadal w komunikację nie potrafi, mimo posiadania rzecznika rządu, którego zresztą prezydent Nawrocki nazwał sympatycznym. Co jeszcze, jeżeli chodzi o plany? Ponoć Sejm w końcu ma uchwalić jakąś ustawę o związkach partnerskich,
które pewnie... jak wiemy, Karol Nawrocki nie podpisze go demonstracyjnie, ją zawetuje, ale oczywiście ma to być sygnał, że koalicja się w tej sprawie zdołała po 2 latach dogadać. No chwała jej za to, ale trochę to mało.
Tak, projekt ustawy dekryminalizujący aborcję połączony z ustawą przywracającą tak zwany kompromis aborcyjny z lat 90. Będą oczywiście prace nad budżetem. I to też jest problem, chyba nawet nie koalicyjny, ale wizerunkowy, ponieważ Mateusz Morawiecki jest niezwykle aktywny w opowieści o tym, że stoimy na krawędzi bankructwa, ogłasza alert budżetowy i domaga się rządu technicznego, gospodarczego.
No to nic nowego, natomiast rzeczywiście budżet jest bardzo napięty i w tym kontekście uważam, że bardzo istotne znaczenie będzie miał proces uchwalania budżetu, także w kontekście wykraczającym poza same finanse publiczne. I tu mój drugi apel do koalicji rządowej, żeby to będzie trudniejsze od tego pierwszego, bo to jest sprawa bardzo kontrowersyjna, o której teraz powiem, o czym pisałem w tygodniku Polityka tydzień temu.
O Trybunale Konstytucyjnym.
Uważam, że koalicja powinna przystąpić do wyboru sędziów na opróżnione stanowiska w Trybunale. Jest ich w tej chwili 4. Do końca tego roku będzie 6, a do końca kadencji obecnego Sejmu będzie łącznie 9. Czyli ponad połowa Trybunału zwolni się i można ją obsadzić poważnymi prawnikami. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeżeli to nie nastąpi, to istnieje wysoce prawdopodobieństwo, że po następnych wyborach parlamentarnych koalicja pisowsko-konfederacka obsadzi te wszystkie miejsca i będzie mówiła, że mamy fantastyczny sąd konstytucyjny pod przewodnictwem prezesa Świączkowskiego, prawda, który będzie oczywiście legitymizował wszystkie ich działania. Więc moim zdaniem najwyższa pora przestać się łudzić, że możliwa jest jakaś głębsza reforma Trybunału. Trzeba się pogodzić z tym, że pan Świączkowski i kilku innych zostali wybrani prawidłowo i trzeba do nich dostawić innych sędziów, tylko właśnie nie byłych polityków, tylko rzeczywiście poważnych prawników, którzy będą w stanie tam bronić państwa prawa.
To był pański felieton w Polityce. Takie głosy o tym, że może trzeba się tym tematem zainteresować, już się pojawiały wcześniej. Tylko, że ja na razie nie widzę żadnych działań ze strony koalicji rządzącej.
No nie przeszkodzi apelować. Ja będę ten apel powtarzał tak długo, aż do kogoś to dotrze.
A zastanawia mnie inna rzecz. Czy jeżeli doszłoby do takiego zbiorczego obsadzenia wakatów, no to wyobrażam sobie, że na przykład Karol Nawrocki ma taki dogodny pretekst do tego, żeby ślubowania od tych sędziów nie przyjmować.
Tak, to jest nie takie niebezpieczeństwo, to jest dokładnie powtórka z tego, o czym mówiłem wcześniej przy zmianach w rządzie. No ale to, czy to jest argument za tym, żeby ich nie wybierać? No trzeba przetestować Karola Nawrockiego. Mhm. Jeżeli, że tak powiem, odmówi ich przyjęcia ich ślubowania, no to wejdzie w buty Andrzeja Dudy. Zobaczymy, jak to uzasadni, dlatego że na razie PiS stoi na stanowisku, że to koalicja rządowa bojkotuje Trybunał, w którym wszystko działa znakomicie i wzywała, nie tak dawno PiS przecież wzywał do obsadzania tych stanowisk w Trybunale. Więc zobaczymy, no, jeśli się tego ruchu nie wykona, to się nie dowiemy, jak się Nawrocki zachowa.
Jeszcze jeżeli chodzi o komunikację, bo śledzę wnikliwie kolejne tweety ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Budżet został już przyjęty przez rząd, skierowany na konsultacje do Rady Dialogu Społecznego i oczywiście pod koniec września musi trafić do Sejmu. Domański tweetuje na przykład 25 sierpnia tak. Kolejne mocne dane z polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła aż o 4,8%, wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. 21 sierpnia. Mocny start trzeciego kwartału w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9%, wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. 7 sierpnia. WIG20 przebił poziom 3000 punktów i znalazł się na najwyższym poziomie od 2008 roku. I chciałabym te tweety zestawić z anonimowym politykiem koalicji 15 października, który w tekście Malwiny Dziedzic i Anny Dąbrowskiej w Polityce mówi tak. Ekscytujemy się, jaki to mamy wzrost gospodarczy, jak małą inflację, jak produkcja przemysłowa wzrosła. Dostaję te grafiki od partii do szerowania w mediach społecznościowych. Tylko jaki to ma efekt? Przerabialiśmy to w 2014 i 2015. Ludzie takie rzeczy mają gdzieś. Ruszają ich proste sprawy, jak to, że jakiś cwaniak dostał jacht z KPO. I to jest szalenie niebezpieczne.
No i ten polityk ma rację, dlatego że ja się bardzo cieszę, że nasza gospodarka ciągle się jakoś trzyma i nawet może jest w lepszym stanie niż się wielu wydaje, w tym mnie i oby minister Domański miał rację, tylko że to mu możliwe, że pozwoli zapobiec jakiemuś załamaniu budżetu w przyszłym roku, ale to się oczywiście nie przekłada na nastroje społeczne, bo ludzie nie ogarniają takich makroekonomicznych danych, natomiast ogarniają sprawę, że jakiś
swój
człowiek
portfel
dostał, prawda, jacht, prawda, za pieniądze z KPO, które kiedyś trzeba będzie spłacić, z ich także podatków. I co gorsza, może się na chwilę okazać, że ci ludzie, którzy podostawali te różne rzeczy typu jacht, są powiązani z obozem dziś rządzącym. I to będzie katastrofa, bo to będzie powtórka z historii z Sową i Przyjaciółmi, czyli afery taśmowej z 2014 roku, która zdemolowała wizerunek Platformy
Obywatelskiej. Choć tak naprawdę zostały po latach z tego ośmiorniczki.
Tak, to prawda.
Policzki wołowe, tak, ale i trochę wina.
Dobrze, ale przede wszystkim został 2015 rok, czyli jakby przejęcie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. I teraz istnieje niebezpieczeństwo, że afera KPO będzie podobną rolę odgrywała, chociaż nie musi, dlatego że jeżeli się okaże, że rząd będzie w stanie komunikacyjnie pokazać na konkretnych przykładach, że po pierwsze tych przykładów jest niewiele, że po drugie tak naprawdę ci ludzie wzięli te pieniądze na rzeczywiście biznes, a nie do celów prywatnych, to się da obronić, chociaż ja na przykład uważam, i o to mam pretensje do minister Pełczyńskiej Nałęcz, która się dzielnie broniła, ale w moim przekonaniu, że tam odziedziczyła, prawda, te różne rozwiązania po PiSie, no ale powiem w ten sposób, trzymając się tego nieszczęsnego jachtu, ja bym nigdy, gdybym był decydentem, nie zgodził się, żeby ktoś mógł dostać pieniądze na tego typu zakup. Co innego na marinę. Jak ktoś chce zbudować marinę, którą będzie wynajmował właścicielom jachtów, proszę bardzo. Czyli inaczej mówiąc, podobnie w całej tej branży, generalnie Horeca, tam powinny iść głównie wszystkim inwestycje budowlane, a nie zakupy ekspresów do kawy i tak dalej. Z prostego powodu, bo można było sobie wyobrazić, że to zostanie wykorzystane w ten właśnie oto sposób, jak zostało.
Czyli brak wyobraźni. Jeszcze.
Brak wyobraźni, że tam kogoś zawiodła wyobraźnia i nikt mnie nie przekona, że na etapie uruchamiania tego nie można było tego pod tym kątem przejrzeć. To wymagało oczywiście pewnej pracy, ale powtórzę raz jeszcze, jeżeli się dzieli pieniądze publiczne w tego typu konkursach, to jest najwrażliwsza część. Na to trzeba naprawdę dużo więcej uwagi poświęcać niż na dyskusję o strukturze dotowania służby zdrowia, gdzie prawda jest taka, że idą gigantyczne, nieporównanie większe pieniądze, ale nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć, gdzie te miliardy dokładnie służbie zdrowia toną i czy przypadkiem tam nie ma też równie skandalicznych nadużyć. Pewnie są, tylko że to ginie, bo to idzie pójdzie na służbę zdrowia, która jest, prawda, poza wszelkim podejrzeniem. A tutaj mamy do czynienia z niezwykle wrażliwym obszarem i to po prostu zostało spartolone, no, trzeba to powiedzieć jasno. I w moim przekonaniu ktoś powinien za to personalnie ponieść odpowiedzialność, bo jeżeli nie, no to będzie się ciągnęło. Tymczasem w koalicji nastąpiło zablokowanie, bo pani Pełczyńska nałoży sobą numer 2 w Polsce 2050, rozumiem, jest nieusuwalna z rządu, bo się koalicja rozleci. No więc w ten sposób tak ten nabiera wody ta koalicja rządowa przez takie różne osoby, których nie można ruszyć, z premierem na czele, bo powtórzę raz jeszcze, gdyby miało nastąpić jakieś odbicie moim zdaniem, to z nowym premierem.
No tylko pytanie, klasyka gatunku, jeżeli nie Tusk, to kto?
No to Radek Sikorski, który w sondażach ma znakomite wyniki, który na obszarze polityki zagranicznej jest bieglejszy od Tuska, a zwłaszcza od Karola Nawrockiego, i który hipotetycznie mógłby dać nowy impuls. Nie wiem, czy by dał. Ja tego wiem, że Tusk już nie da żadnego impulsu, bo on nie jest w stanie. No, dlatego, że on nie miał nigdy, nie wiem, czy Radek Sikorski ma jakikolwiek pomysł na dalsze rządzenie w tak trudnej sytuacji. Natomiast Donald Tusk nigdy nie objawił żadnego pomysłu, poza jednym rozliczaniem PiSu. Cała jego pomysł na rządzenie
co
przez 4 lata.
Utknęło.
Co utknęło. I teraz wiara, że minister Żurek zmusi prokuratorów do szybszej pracy. Ja trzymam kciuki za to. Ja mówiłem wielokrotnie publicznie, apelowałem. Cieszę się, że w końcu teraz minister Żurek będzie próbował nakłonić prokuratorów do kierowania aktów oskarżenia do sądu, ale zobaczymy, czy mu się to uda. Ponieważ ja mam o korporacji prokuratorskiej bardzo krytyczny pogląd i mam wrażenie, że ona po wyborach prezydenckich już teraz kompletnie nie będzie zainteresowana angażowaniem się w jakiekolwiek procesy.
Bo wie, skąd wieje wiatr, tak?
Dokładnie, bo zakłada, że za moment będzie zmiana i wróci, jak nie pan Ziobro, to jego ludzie do prokuratury.
Zresztą Ziobro już wygrażał prokuratorom.
Dokładnie
i
tak.
Sędziom, żeby nie podejmowali pewnych działań, bo jak wrócimy, to oczywiście rozliczymy. I jeżeli chodzi jeszcze o te plany rządzących, będą zmiany w Koalicji Obywatelskiej, to znaczy ona ma stać się Koalicją Obywatelską,
tak
wchłaniając
partią,
tak Nowoczesną i Inicjatywę Polską, ale mam wrażenie, że to jest po prostu domknięcie pewnego procesu, który dzieje się od 21
partia
roku.
Partia o nazwie Nowoczesna de facto już nie istnieje. Mało kto wie, że pan rzecznik Szłapka, skądinąd sympatyczny, jak go pan prezydent nazwał, jest liderem tejże formacji.
Tak. Kiedyś zrobiłam taki test, zapytałam posłankę Koalicji Obywatelskiej, aż o to, ilu członków ma Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej i ilu potrafi wymienić, bo ja znam tylko Barbarę Nowacką i Dariusza Jońskiego.
A ja nawet o Jońskim zapomniałem.
Pani posłanka była ode mnie lepsza, bo znała jeszcze radną z Warszawy, więc to 3 osoby. Więc to zostawmy, to zdomknięcie tego procesu od 2021 roku przez Donalda Tuska prowadzonego.
I to jest racjonalne. To tak, jak premiera dotąd krytykowałem, to domknięcie jest akurat sensowne i przypomina trochę wchłonięcie partii Ziobry przez PiS jakiś czas.
Nie widzimy już tego znaku Platformy Obywatelskiej, tylko przecież już od lat widzimy biało-czerwone serduszko, które Donald Tusk nosi na swoich białych koszulach. O koalicjantów jeszcze chciałabym zapytać. O słabość PSL-u. PSL-u, który jest nieustannie kuszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Władysław Kosiniak-Kamysz jest nieustannie chwalony przez Karola Nawrockiego, ale wyniki na razie pod progiem wyborczym, opowieści o tym, że będziemy samodzielnie startować. Oraz chciałabym zapytać o zniknięcie Szymona Hołowni i zanikanie Polski 2050. Przez ostatnie tygodnie nie widzieliśmy marszałka Sejmu. Jak pisał Rafał Kalukin w Polityce, zawiesił relacje wewnątrz koalicji, żaden z pozostałych liderów od paru tygodni nie miał z nim kontaktu, ma obsesję. Ta najważniejsza wiąże się z jego rzekomą zdolnością przerzucenia mostu ponad politycznym sporem, co uważa za osobiste posłannictwo. Jego osobisty uraz na punkcie Donalda Tuska jest od dawna bezsporny i stale się pogłębia. I co z tego jeszcze może wyjść?
No
i czy już
zdaniem,
nic?
Moim zdaniem już chyba nic nie wyjdzie. Oczywiście można sobie wyobrazić, że mu ten urlop nie pomógł i zacznie znowu po powrocie opowiadać takie dziwne rzeczy, jak o tym nieszczęsnym zamachu stanu, w sprawie których zresztą będzie już w październiku przesłuchiwany
przez
prokuraturę.
Prokuraturę.
I to, zamiast tego, jest taki ciekawy, prawda, przykład. Żeby była jasność, ja uważam, że to po prostu był lapsus językowy i wynikający ze stanu psychicznego Hołowni, ale nie zmienia to faktu, że gdybyśmy zestawili sprawę do marszałek Sejmu, mówi, że w Polsce ktoś szykował zamach stanu, mówi to w lipcu, a już w październiku prokuratura go po raz pierwszy przesłuchuje. I to jest kwintesencja stanu prokuratury w Polsce. Przecież to jest jakieś kuriozum.
Należałoby następnego dnia wysłać marszałka.
Tak, dokładnie tak. Bo to jest w końcu sprawa, gdybyśmy wiedzieli, że ona jest serio, no ale najwyraźniej w prokuraturze wiedzą to, co my, że to jest, że sprawa będzie umorzona gdzieś tam pewnie na wiosnę, tylko pytanie, czy przyszłego roku, czy 27, to nieważne, ale na pewno będzie umorzona. Jeśli w ogóle zostanie wszczęte śledztwo, bo ja w końcu
no przez chwilę cieszył się PiS, bo miał paliwo polityczne.
Dokładnie tak. I ja myślę, że Szymon Hołownia po powrocie, no zobaczymy, Wiemy, że ma oddać w listopadzie fotel marszałka Sejmu i myślę, że go jednak odda. I pytanie, co dalej? Ja nie wiem, jaki on ma jeszcze pomysł. Moim zdaniem Polska 2050 ma szansę przetrwać wyłącznie jako część szerszego projektu politycznego, czyli albo trzeba się dogadać z Donaldem Tuskiem i włączyć do Koalicji Obywatelskiej
tę
resztkę. A jeżeli nie, no to będzie być może próba tworzenia nowego centrum, dlatego że cały czas się mówi o jakichś nowych projektach politycznych wokół pana Wadima Tyszkiewicza. Zobaczymy.
Wokół tajemniczych biznesmenów.
Tak, dokładnie. Ja wiem jedno. Polsce by się przydała partia centrowa, także w oparciu o PSL. Być może to będzie przyszły koalicjant PSL-u, bo PSL tą rolę centrowej partii słabo spełnia, ale jakoś tam spełnia. Jeżeli PSL zaniknie, jeżeli zaniknie środek, no to polaryzacja osiągnie jeszcze wyższy poziom w Polsce. Bo ten zanik, ta słabość Polski 2050 i słabość PSL-u jest też nie tylko efektem jakichś tam błędów ich liderów, bo w przypadku Hołowni ewidentnie te błędy były, ale na przykład Kosiniak-Kamysz uważam sobie nieźle radził, a i tak PSL powoli topnieje. No dlaczego? Bo po prostu polaryzacja eliminuje tych centrowych wyborców. Ona ich zmusza do przeniesienia się po którejś ze stron. Opowiedzenia się bądź po stronie PiSu, bądź po stronie antyPiSu, czyli Koalicji Obywatelskiej. I w związku z tym dlatego centrum jest coraz mniej miejsca i zobaczymy, czy PSL zdoła wymyśleć sobie jakiegoś nowego koalicjanta. No właśnie podejrzewam, że to będzie jakiś taki centrowy projekt, bo jeżeli nie, no to będzie musiało stanąć przed dramatycznym
wyborem.
A ten
kolejny centrowy projekt ma, zdaniem pana profesora, szansę powodzenia?
Ja uważam, że gdyby miał sensowne twarze, to na przekroczenie progu ma szansę.
A co to znaczy sensowne twarze?
Czy muszą być nowe twarze, które nie są traktowane, tak jak kiedyś Hołownia, na tym przecież kiedyś tak Kukiz zaistniał, Petru, a więc ktoś, kto jest jakoś tam rozpoznawalny, ale dotąd nie był zawodowym politykiem, wchodzi do polityki.
Jeżeli... Ale wiemy, jak to funkcjonuje, panie profesorze. Jest ta nowa twarz, Szymon Hołownia, i ta nowa twarz wyciąga pojedynczych posłów, posłanki z innych ugrupowań obecnych w parlamencie. Tworzy się koło najczęściej, bo na klub tych wyciągniętych tak. Nie starcza. I potem na listach wyborczych pojawiają się kompletnie nieznane osoby, czasem funkcjonujące w jakimś swoim środowisku lokalnym i ta twarz niesie ten projekt. Powiedzmy, że
Dokładnie. Wprowadza
się do Sejmu kilkunastu bądź kilkudziesięciu posłów. No i potem jest ten moment pokerowego sprawdzam, czy to jest projekt tylko na jedną kadencję, czy też w trakcie tej kadencji
zaniknie. I wtedy zazwyczaj się okazuje,
zaniknie.
Że to jest na jedną kadencję, no ale to nie znaczy, że należy zrezygnować z próbowania stworzenia czegoś trwalszego. Dlatego, że to by oznaczało, że będziemy mieli de facto system, no właśnie taki oto, że będziemy mieli w centrum te dwie wielkie formacje, czyli Koalicję Obywatelską i PiS i na biegunach partię Razem i Konfederację. Natomiast w środku już nie będzie nic, czyli zniknie to ważne dla demokracji liberalnej takie centrum umiarkowane, które łagodzi spory, równoważy pewne rzeczy. No, bez tego moim zdaniem polska polityka będzie jeszcze brutalniejsza, ale być może to się tak skończy. Ja nie wykluczam, że wybory w 2027 roku mogą doprowadzić do tego, że w centrum już nie będzie niczego. Nie będzie ani PSL-u, ani tej nowej formacji. Nawet jeśli powstanie, to na przykład nie przekroczy progu, bo się nie dogada z PSL-em i obie spadną poniżej progu i będziemy mieli po prostu rzeczywiście, tak jak niektóre sondaże dzisiaj pokazują, tylko cztery formacje w Sejmie, co oznacza de facto rządy PiS-u i Konfederacji. Pytanie natomiast, czy Konfederacja przetrwa jako całość, bo o tym nie rozmawialiśmy.
A będziemy właśnie teraz rozmawiać.
Bo Konfederacja jest dwoista, prawda?
Mm-hmm. Mamy Ruch Narodowy, rzecz jasna, i mamy Wolnościowców. Ale ja bym chciała najpierw zapytać o relacje, czyli Konfederacja, reszta świata. Konfederacja, koalicja 15 października, bo był taki tweet Piotra Zgorzelskiego 25 sierpnia. 2 lata w polityce to po prostu epoka. Uważam, że nasza koalicja powinna zapracować na kolejną kadencję, a jeżeli zabraknie nam głosów, trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji. To świadczy o szerokim spojrzeniu na możliwe scenariusze polityczne. Tak napisał wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Konfederacja niemal natychmiast odpowiedziała dość złośliwie, nie chcemy nic z Sejwonu. Politycy Koalicji Obywatelskiej też się odżegnywali od tego pomysłu i zastanawiam się, jak będą wyglądały te relacje między obozem władzy a Konfederacją na zasadzie takiej, że Konfederacja będzie atakować rząd, no bo po prostu jest w opozycji i musi to robić, a rząd będzie prezentował co? Taki brak zainteresowania Konfederacją, czy jednak jakieś podchody się rozpoczną?
Nie, moim zdaniem żadnych takich poważniejszych podchodów do wyborów parlamentarnych nie będzie. Natomiast wszystko zależy od, moim zdaniem, dalszego losu Konfederacji. Czy Konfederacja nie tylko będzie silniejsza w następnym Sejmie niż jest obecnie, bo to pokazują sondaże, ale jaki będzie układ sił wewnątrz Konfederacji? Dlatego, że na pewnym etapie, i to będzie najdalej na pół roku przed wyborami parlamentarnymi, panowie Mentzen i Bosak będą musieli usiąść przy takim stole, jak my tu siedzimy, i zacząć dzielić miejsca na listach. Każdy z nich ma swoich ludzi. Jedni to są ludzie z Ruchu Narodowego, drudzy to są kandydaci z partii Nadzieja Mentzena. I są tak zwane lepsze, gorsze miejsca wyborcze, prawda? Oni się tam jakoś o to będą musieli dogadać, a nie pokłócić, bo inaczej już wtedy doszłoby do rozłamu. Ale załóżmy na moment, że się dogadają, stworzą wspólną listę. Ale później ten Sejm, w tym Sejmie klub Konfederacji będzie właśnie się składał z Mentzenowców i Bosakowców. I teraz będą musieli podjąć strategiczną decyzję, z kim, czy wchodzą do rządu i z kim. I teraz o ile w przypadku Bosakowców widać wyraźnie, że tutaj PiS jest de facto jedynym wyborem, i to właśnie przesądził Bosak, kiedy na początku tej kampanii prezydenckiej powiedział: każdy byle nie Trzaskowski. To było jednoznaczne zadeklarowanie się, to Mentzen ma tu inny pogląd. Mentzen się chce wystawić na licytację. Mentzen rozumuje w tym sensie
kto
bardzo
racjonalnie.
Kto da więcej? Kto nam da więcej, z tym pójdziemy. I to nie musi być PiS, ponieważ on sobie zdaje sprawę, że ustawianie się w roli już w tej chwili jakby przesądzonego koalicjanta PiSu jest dla niego porażką. Inna rzecz, że prezes cały czas mówi, Kaczyński, że my damy nadzieję, że nie będziemy nikogo potrzebowali, będziemy sami rządzić. Ale to jest mało realne, więc w tym momencie nie wiadomo, czy Konfederacja po takich wyborach wytrzymałaby no właśnie to rozbieżne poglądy Bosaka i Mentzena. Więc tak naprawdę tu będzie od tego bardzo
dużo
zależało.
Chociaż myślę, że obaj politycy są już na tyle doświadczeni, że wiedzą, że razem mają większą siłę.
Dokładnie tak.
I pozycję
dlatego
negocjacyjną
ja
niż osobno.
Że oni się dogadają, tylko jest pytanie, czy będą w stanie utrzymać wspólną linię po wyborach, dlatego że ja podejrzewam, że tu skłonność strony liberalnej do ustępu będzie większa niż PiSu. To znaczy... W obawie przed utratą władzy politycy Koalicji Obywatelskiej będą skłonni dać dużo więcej Konfederacji niż PiS, który będzie miał poczucie, że jest zwycięski i że brakuje mu na przykład tylko 20 kilku posłów do tej większości. Hipotetycznie. To jeszcze będzie dużo zależało od stosunku prezydenta Karola Nawrockiego do tego wszystkiego, chociaż on będzie niewątpliwie starał się być patronem koalicji PiS-owsko-konfederackiej. Tak to dziś widzę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak daleko był się skłonny posunąć PiS jesienią po wyborach 15 października 2023 roku, kiedy PiS oferował Kosiniakowi, Kamyszowi fotel premiera i sporo ministerstw, tylko po to, żeby za wszelką cenę się utrzymać przy władzy. I podejrzewam, że Koalicja Obywatelska może mieć podobną skłonność wobec Mentzenowców, mówiąc: panie Mentzen, niech pan będzie premierem, jeszcze damy wam sporo ministerstw, tylko zróbcie z nami koalicję. Tylko jest pytanie, co na to Lewica, bo może się okazać, że tutaj będzie miała Koalicja Obywatelska problem, że tu już nie będzie za bardzo i tak tej większości. Więc tak czy owak rokowania dzisiaj dla prawicy są po prostu lepsze, co nie znaczy, że są jednoznaczne, bo mówię, nie jesteśmy w stanie ocenić poziomu spójności Konfederacji za 2 lata. To jest niewykonalne.
Czy relacje Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością, bo Mentzen nazwał Jarosława Kaczyńskiego politycznym gangsterem i obwinił go, że odpowiada pośrednio za śmierć Andrzeja Leppera, za chorobę Zbigniewa Ziobry, za depresję Jarosława Gowina. I jeden z konfederatów powiedział, że strategia Jarosława Kaczyńskiego jest następująca wobec potencjalnych koalicjantów. Zdominuj albo zniszcz. Najpierw faktycznie ze strony Prawa i Sprawiedliwości była ta próba zdominowania Konfederacji, ta deklaracja, do której podpisania prezes zachęcał Mentzena. Mentzen się odwinął grubym słowem i teraz ponoć, wedle doniesień medialnych, Jarosław Kaczyński uważa, że po pierwsze trzeba robić wszystko, żeby rozbić Konfederację, po drugie trzeba strukturą uzmysławiać, żeby się nie oglądały na potencjalną koalicję z Konfederacją, bo z takim Mentzenem koalicji ułożyć się nie da. Trzeba robić wszystko, żeby właśnie osiągnąć tę samodzielną większość. Poza tym myślę też, że jest taka gra w dobrego i złego policjanta. To znaczy coraz ostrzej mówi o Konfederacji na kolejnych spotkaniach w Polsce, na kolejnych wiecach Jarosław Kaczyński. Natomiast na przykład Mateusz Morawiecki ponoć dostał zgodę od Kaczyńskiego, by jako jedyny polityk Prawa i Sprawiedliwości pójść na to piwo z Mentzenem.
Gdzie zresztą wypadł lepiej od Mentzena.
Tak, dobrze. Prezes ponoć był zachwycony tym występem Mateusza Morawieckiego. I obaj panowie mówią to samo, tylko że Kaczyński mówi ostrzej. Kiedy Morawiecki na spotkaniu z mecenem mówił, że on nie jest za darwinizmem społecznym, tylko za solidaryzmem społecznym, to Kaczyński opowiadał o tym, że ten mecen chce każdemu dać bon zdrowotny na 4 czy 4,5 tysiąca złotych. Wiadomo, że jak ktoś jest młody, to mu starczy, ale przecież jak ktoś będzie chory naprawdę, poważnie, albo będzie starszy, to przecież ten bon jest do niczego. Więc widać jakby rozdzielili te linie narracyjne.
Dokładnie tak. I to jest strategia bardzo trafna. Zresztą teoretycznie w Koalicji Obywatelskiej to można by ślady takiego działania znaleźć, tylko dużo słabsze, gdzie mamy z jednej strony Radka Sikorskiego, który słynne piwo z Mencenem zorganizował, próbując pomóc Trzaskowskiemu, co nawiasem było jedynym sensownym posunięciem całego tego wielkiego obozu rządzącego między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, co pokazuje, przepraszam, znowu wrócę, skalę niekompetencji ludzi, którzy się tym zajmowali. Natomiast wracając do tego głównego wątku, no, ja mam wrażenie, że tak będzie przez następne miesiące, a może i lata, jeśli wybory będą rzeczywiście jesienią 27 roku, że PiS będzie grał na tych dwóch fortepianach. Kaczyński będzie głównie wybrzmiewał, że musimy rządzić sami, a Konfederacja, jeśli rozważa w ogóle związek z Platformą, jest poza obozem patriotycznym. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście...
Insynuacje charakterystyczne dla Kaczyńskiego.
Natomiast, tak, dokładnie tak. Natomiast Morawiecki będzie czarował Mencena i tą liberalne skrzydło, ale jest jeszcze Czarnek, o którym tu nie wspomnieliśmy, który będzie z kolei, moim zdaniem, zacieśniał więzi z skrzydłem narodowym, z Bosakiem. I myślę, że finał tego jednak jest taki, że oni się będą próbowali dogadać. Jest pytanie, w jaki sposób. No ale taki rząd, w którym premierem byłby na przykład Bosak, miał trzech wicepremierów, Mencena, Czarnka i Morawieckiego. Kto wie, czy taki scenariusz nie jest możliwy. Ale jak powiadam, to czas pokaże. Na razie się jeszcze dużo przez te dwa lata może wydarzyć, więc to jest wszystko prognozowanie bardzo odległe.
Jesień będzie gorąca politycznie?
No na pewno, dlatego że PiS i prezydent Morawiecki będą robili wszystko, żeby doprowadzić do pęknięć w tej koalicji rządzącej dzisiaj na tyle dużych, żeby ona nie była w stanie uchwalić budżetu. Bo przypomnę, nieuchwalenie budżetu daje prezydentowi Nawrockiemu szansę na przedterminowe wybory parlamentarne już wiosną, na czym PiSowi bardzo zależy. Czy zależy Konfederacji, to już jest bardziej dyskusyjne. No niemniej jednak PiS będzie taki koncentryczny atak razem z prezydentem Nawrockim prowadził. Ja myślę, że koalicja raczej przetrwa, ale nie wiadomo, czy nie zostanie osłabiona, bo to będzie takie wyrywanie być może pojedynczych posłów w rytm jakichś kolejnych awantur i sporów, które tam będą wybuchały. I oczywiście w centrum tego ataku będzie sprawa KPO. To będzie służyło też no właśnie obniżeniu poparcia społecznego dla rządu.
Bo to przecież jeden z głównych sukcesów tej koalicji. Odblokowanie pieniędzy.
Ja w ogóle uważam, że to jest największy sukces, dlatego że deregulacja no, świetnie się zapowiadała, ale na razie ciężko wskazać
jakieś
konkretne sukcesy, a minęło już wiele miesięcy od tego show Brzoski z Tuskiem, którego nawiasem mówiąc głównym bohaterem powinien być Trzaskowski z Brzoską, a nie Tusk, bo gdyby Tusk miał trochę wyobraźni, to wiedziałby, że to jest sposób na pozyskanie wyborców Mencena. Co było wiadomo, że Mencen będzie trzeci od początku roku tegoż. Ja wracam ciągle do wyborów prezydenckich, ponieważ
ustawiły sytuację
i one były do wygrania. To znaczy te wybory prezydenckie były absolutnie do wygrania i konkretni ludzie przegrali to i za to powinni słusznie zostać ukarani utratą władzy. A to, że niestety ucierpi na tym liberalno-demokratyczna część społeczeństwa, to już trudno. To jak sobie wyobrała takich liderów, to niech teraz cierpi. Trudno.
Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog UKSW, autor kanału Dudek o historii na YouTubie. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za obecność, za uwagę. Zachęcam do wysłuchania innych rozmów tematu tygodnia. Wszystkie znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale jesteśmy też oczywiście na Spotify, Apple Podcast, na YouTubie i tak dalej. Tam mogą nas Państwo obserwować, komentować też nasze rozmowy, do czego gorąco zachęcamy. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.